dobry, kłania się Zbigniew Bartuś, dziennik Gazeta Prawna w studiu z SGH i dziennika Gazety Prawnej. Witam profesora Mariusza Jana Radło, szefa Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa.
Witam pana, witam państwa.
Panie profesorze, inwestycje to jest coś, co ekonomistów bardzo boli, ponieważ no te wskaźniki, które osiągamy w relacji do PKB, nie są zachwycające, delikatnie mówiąc, i na pewno nie są takie, jak obecny premier Morawiecki, a wtedy wicepremier Morawiecki zapowiadał na początku rządów Zjednoczonej Prawicy. Czy to powinno niepokoić przeciętnego człowieka, przeciętnego przedsiębiorcę w Polsce, że ten wskaźnik jest tak niski?
No tak, zacznijmy od kilku faktów. Tak? Nam spadają inwestycje w relacji do PKB. Tak? Od 2008 roku, od 23% PKB wtedy do jakichś 16,8% w 2022 roku. My ten dołek osiągnęliśmy, to historyczne minimum rok temu. No, tu oprócz tych czynników długookresowych na pewno istotne znaczenie miały czynniki krótkookresowe. Najpierw pandemia, potem wojna na Ukrainie, potem sytuacja makroekonomiczna. Wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, a w konsekwencji wysoki koszt kapitału, szczególnie tego, który chcielibyśmy na rynku pożyczyć, bo te odsetki musielibyśmy płacić coraz większe. Więc to jest takie krótkookresowe spojrzenie. Natomiast no, dlaczego to nas boli? Boli nas to dlatego, że no, to jest troszkę mniej niż byśmy chcieli oczekiwać. Tak? Szczególnie jeśli porównamy się do innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Tam też trend był taki malejący, ale no, to jest cały czas powyżej, wiele punktów powyżej tych poziomów, które my mamy w Polsce. To jest 20 kilka procent PKB. My czasem sobie tłumaczymy to też tym, że u nas no, stale rosło PKB, więc realnie te inwestycje tak czy inaczej nie tyle nam spadały, ile rosły, bo cała gospodarka rosła, no ale w stosunku do naszych oczekiwań bycia liderem regionu, bycia gospodarką, która jest w stanie utrzymywać społeczeństwo na poziomie dość wysokiego dobrobytu i konsumpcji, no musimy, nie możemy zapominać o inwestycjach. No to jest bardzo istotne, bo jeśli mamy ambicje do tego, żeby dużo konsumować, to jednak musimy inwestować i musimy zarabiać.
W swoim raporcie słynnym już, cieplutkim jeszcze, piszecie o pułapkach. Dotychczas mówiło się o pułapkach krajów średnich, krajów. A tutaj akcentujecie pułapki, w które mogą wpaść poszczególni przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Pułapka słabego rozwoju firmy, pułapka średniego rozwoju firmy.
Tak, tak.
Proszę w paru zdaniach wyjaśnić przeciętnemu przedsiębiorcy, co mu grozi.
Myślę, że przedsiębiorcy przeciętnemu to on dobrze wie, co mu może grozić na różnych etapach, ale te pułapki były pewną próbą podsumowania strukturalnych problemów, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa polskie. My w latach 90. zmagaliśmy się z restrukturyzacją całej gospodarki, starych sektorów zbudowanych jeszcze w czasach komunizmu. Dzisiaj po tych 30 latach transformacji my mamy cały sektor prywatnych przedsiębiorstw, które w tym czasie urosły albo do małego, do średniego, czasem większego poziomu. No i w wielu tych przedsiębiorstwach mamy taki problem ze skalowaniem, rozwijaniem produkcji. Wiele przedsiębiorstw pozostaje nam na poziomie takich działalności mikro lub małej. To jest ta pułapka mikrorozwoju, o której wspominaliśmy. Ona mówiła o tym, że wielu przedsiębiorców to w sumie zadowala się, osiągając pewien poziom rozwoju, pewien status społeczny, zadowala się tym statusem, nie jest w stanie wyskalować swojej produkcji.
To jest błąd? Jest takie powiedzenie, że kto się nie rozwija, ten się zwija, tak? Trochę tak?
Może to nie być błąd z punktu widzenia konkretnej osoby, każdy ma swoją racjonalność, ale z punktu widzenia gospodarki dobrze by było, gdybyśmy mieli te rosnące przedsiębiorstwa, no bo to są firmy, które mogą pociągnąć w przyszłości całą gospodarkę. Mamy firmy średnie, większe, tam też mówimy o pułapce średniej wielkości przedsiębiorstwa, że one nie są w stanie wyskalować, zwiększyć tej swojej skali działalności do takich większych rozmiarów. To często wiąże się z ograniczeniami rynku krajowego, tak? Mamy pewną wielkość rynku, on nam nie pozwala na wzrost, to wymagałoby wyjścia na zewnątrz. Ale tutaj też po stronie przedsiębiorstw no, nie zawsze są wiedza, kompetencje czy chęć tego, żeby podjąć to ryzyko. Do tego dochodzi inny problem strukturalny przedsiębiorstw, jakim jest problem sukcesji. Tak? No, ci w latach 90. młodzi ludzie zakładający firmy dzisiaj mają po 60,
albo
70
lat. Tak.
No i często nie są w stanie albo mają problemy z przekazaniem tych biznesów następnemu pokoleniu. No oni być może, ich dzieci nie zawsze chcą przejąć ten biznes albo po tej perspektywie, kiedy nie miały taty przez wiele lat, bo tata zajmował się rozwinięciem
biznesu,
wolą
robić coś innego.
To teraz by chcieli to sprzedać i robić swoje. Także my patrzymy na też od tej strony, bo zastanawialiśmy się, czemu polskie firmy relatywnie mało inwestują, mało rosną. No, mamy kilka przykładów, ale wciąż jest ich za mało. A jeśli mówimy o jakichś innowacyjnych startupach, o rozwijaniu nowych sektorów gospodarki, no to muszą pociągnąć przedsiębiorstwa tworzone przez polskich przedsiębiorców, którzy będą w stanie działać zarówno na tym etapie małego przedsiębiorstwa, większego, jak i większej korporacji. To jest troszkę inne podejście do zarządzania.
Nie mogę na koniec nie zapytać naukowca o rekomendacje w tym zakresie. Co może zrobić sektor publiczny, co może zrobić państwo, co może zrobić samorząd? One trochę robią, bo są środki unijne celowane w przedsiębiorców właśnie po to, żeby oni rośli. Pamiętam, województwa współpracuje z nimi, które stymulują wychodzenie przedsiębiorstw na zewnątrz. Jest tego wciąż troszkę za mało. Jakie są wasze rekomendacje?
No tak, te rekomendacje są troszkę szersze, bo ja wspomniałem o jednym problemie, tym strukturalnym przedsiębiorstw. Mamy problemy z niestabilnością regulacji, z infrastrukturą rynkową, fizyczną. Także ten zestaw rekomendacji, który my prezentujemy, jest znacznie szerszy. W odniesieniu do tego pierwszego punktu związanego z przedsiębiorstwami, no to mówimy o potrzebie nieco innej pomocy przedsiębiorcom, o zmianie roli instytucji otoczenia biznesu, żeby one doradzały, w jaki sposób pokonywać te pułapki, jak rozwijać projekty inwestycyjne, jak skalować biznes. My nie musimy uczyć przedsiębiorców takiej codziennej działalności.
Nie wiedzą, jak to się robi lepiej niż ktokolwiek.
Podatków,
tak?
Natomiast musimy im pomóc w tym skalowaniu. Też jeśli mówimy o małych, średnich przedsiębiorstwach, no to dla nich szczególnie dużym obciążeniem są regulacje, bo korporacje, duże korporacje mają prawników, całe zastępy ludzi, którzy załatwią ich problemy z obciążeniami regulacyjnymi, ale dla małej firmy to jest obciążenie, więc jednak stabilizacja i tych procesów regulacyjnych, tak żeby były one, prawo było przewidywalne, żeby było stabilne. Do tego musimy dołączyć rozwój infrastruktury rynkowej i fizycznej. Mamy jeszcze obszary, gdzie są problemy z infrastrukturą fizyczną, ale dużo w nią zainwestowaliśmy, inwestujemy dalej, bo to jest też dla nas dostęp do innych rynków. My musimy rozwijać połączenia infrastrukturalne z innymi rynkami, porty, przejścia graniczne, tam gdzie jeszcze one są. My musimy rozwijać instytucje rynkowe, sektor finansowy. Musimy pamiętać o tym, że za kilka lat skończą się fundusze unijne i samorządy też będą musiały w jakiś sposób finansować rozwój, więc tu podkreślamy potrzebę chociażby tworzenia regionalnych funduszy rozwoju i akumulowania zasobów. Także tych działań na różnych obszarach i na różnych polach jest dużo, bo musimy stworzyć pewien ekosystem dla inwestowania w Polsce i rozwoju przedsiębiorstw, nie tylko tych inwestycji zagranicznych. No teraz możemy się chwalić dużymi projektami inwestycyjnymi, które być może pociągną za sobą transfer technologii, jak tu są oczekiwania w stosunku do Intela, ale musimy też stworzyć ekosystem dla inwestowania i rozwoju krajowych przedsiębiorstw. Także to w skrócie, w dużej pigułce, ja odsyłam do raportu.
Odsyłamy do raportu z SGH, zawsze dorocznie w Karpaczu, super wartościowa piguła wiedzy. Mam nadzieję, że troszeczkę ją zareklamowaliśmy i serdecznie rekomendujemy wszystkim tym, którzy myślą o rozwoju Polski, rozwoju swoich firm również, prawda? Profesor Mariusz Jan Radło, szef Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych, był gościem naszego studia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.